Kobieta pracująca w placówce służby zdrowia na Opolszczyźnie usłyszała zarzuty płatnej protekcji. Oferowała za pieniądze pomoc w załatwianiu m.in. recept i zwolnień lekarskich. Donald Tusk i prezydent Andrzej Duda nie będą mieli okazji porozmawiać w cztery oczy przy okazji wizyty byłego premiera w Polsce. W tych faktach powiemy też o wczorajszym meczu polskich piłkarzy. Zarzuty płatnej protekcji dla kobiety pracującej w placówce służby zdrowia na Opolszczyźnie. Podejrzana powoływała się na wpływy w środowisku medycznym i za pieniądze oferowała pomoc w załatwianiu spraw związanych z leczeniem. Co konkretnie proponowała, o tym Marcin Buczek.
Kobieta na terenie Opolszczyzny oraz Dolnego Śląska pomagała zdobywać recepty i zwolnienia lekarskie. Przyspieszała także wizyty u lekarza specjalisty oraz ewentualne przyjęcie danego pacjenta do szpitala. Brała za to od 50 do 300 zł. Czasami formą łapówki był też markowy alkohol. Policja przesłuchała w tej sprawie kilkudziesięciu świadków, a dowodami są m.in. przelewy bankowe. Kobieta przyznała się do zarzutów.
Donald Tusk nie spotka się dziś z prezydentem Andrzejem Dudą w cztery oczy. Jak informowaliśmy w faktach, Tusk przyjął zaproszenie prezydenta na oficjalne obchody Święta Niepodległości. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński mówi, że nie będzie na to czasu.
W trakcie tych obchodów nie ma za bardzo nawet możliwości. One są, co chwila coś się dzieje, jest rano msza, później jest też uroczystości podgromu nieznanego żołnierza, później w Pałacu Prezydenckim, więc żadne spotkania bilateralne nie są przewidziane.
Dłuższych rozmów więc nie będzie. Donald Tusk spotka się z prezydentem jedynie podczas obchodów Święta Niepodległości. Wtedy też złoży wieniec przed grobem nieznanego żołnierza. Dwóch nalotów na gmach Ministerstwa Obrony w stolicy Jemenu dokonały samoloty koalicji pod wodzą Arabii Saudyjskiej. Gmach ministerstwa był już atakowany przez samoloty koalicji kilkukrotnie. Wczorajszy atak nastąpił w okresie znacznego wzrostu napięcia między Arabią Saudyjską i jej głównym rywalem na Bliskim Wschodzie, Iranem, który wspiera rebeliantów Huti. W poniedziałek koalicja państw sunnickich wzmocniła blokadę lądową, morską i powietrzną Jemenu. Huti zagrozili, że w odpowiedzi będą ostrzeliwać saudyjskie lotniska i porty morskie. ONZ zaapelowała o niezwłoczne zniesienie blokady Jemenu, wskazując na katastrofalną sytuację humanitarną w tym kraju. Tamtejszej ludności grozi największy od dziesięcioleci głód. W toczącej się w Jemenie wojnie domowej zginęło już ponad 10 tysięcy ludzi, a 59 tysięcy zostało rannych. Popularna w Szwecji stacja radiowa Mix Megapol nadała wczoraj w Malmo piosenkę promującą wstępowanie w szeregi państwa islamskiego. Według właściciela kanału ktoś nielegalnie przechwycił jego częstotliwość. Piosenka w języku angielskim For the Sake of Allah słyszana była na falach Mix Megapol w Malmo przez pół godziny w porannym paśmie. Gospodarze programu niczego nie zauważyli i dopiero sygnały od słuchaczy o powtarzającej się piosence spowodowały, że zaczęto wyjaśniać sprawę. W innych miastach stacja nadawała normalny program. W ciągu ostatnich 6 lat około 300 osób ze Szwecji wyjechało walczyć po stronie państwa islamskiego. Według szacunków około 150 z nich mogło już powrócić. Bezbramkowym remisem zakończył się towarzyski mecz Polski z Urugwajem. Głównymi wątkami tego spotkania było testowanie nowego ustawienia, nowych graczy, a przede wszystkim pożegnanie polskiego bramkarza Artura Boruca. Widowisko na PGE Narodowym obserwował Paweł Pawłowski.
Mecz nie obfitował w sytuacje bramkowe, ale nie można powiedzieć też, że znudził publiczność. Ta żywo reagowała na każdą akcję, jak chociażby na strzał Kamila Grosickiego w boczną siatkę w 81 minucie, czy uderzenie chwilę wcześniej głową Jarosława Jacha, ale wtedy piłka niestety powędrowała w trybuny ponad bramką. Była też kontra Jędrzejczyka, dzięki której wywalczył faul, no ale stały fragment gry w końcówce spotkania nie dał nam bramki. Na boisku zobaczyliśmy dziś dwóch debiutantów, to wspomniane chwilę wcześniej Jach oraz Jakub Świerczok, który zastąpił Kamila Wilczka. W spotkaniu Adam Nawałka testował też nowe ustawienie z trzema obrońcami.
Taktyka z trzema obrońcami wyglądała bardzo ciekawie. Po raz pierwszy wystąpiliśmy w takim składzie personalnym i ustawieniu. Mieliśmy bardzo mało czasu na przygotowanie, ale wyglądało to obiecująco. To słowa trenera Adama Nawałki na temat testowanej we wczorajszym meczu nowej taktyki. 11 listopada w Poznaniu to nie tylko Święto Niepodległości, ale także imieniny świętego Marcina. Dla osób spoza Wielkopolski to też ostatni moment na decyzję, czy wybiorą się tam, by spróbować prawdziwego rogala świętomarcińskiego. Mimo jednego przepisu może on smakować różnie. Cukiernicy i piekarze nie zdradzają wszystkiego.
Szczegółów wyciągał nie będę, ale ciasto?
Półfrancuskie. Dobrze zaciągnięte, żeby ślicznie listkowało i chrupało.
Masa?
Masa makowa, koniecznie z białego maku, doprawiona bakaliami, dużo orzechów, tak musi być smacznie, bogato, tłusto, bądź co bądź, ale no myślę, że dyspensę tutaj można jakąś sobie zrobić przy okazji tego święta.
I to co na wierzchu widać?
Pomada i posypka orzecha włoskiego z arachidowym.
Agnieszkę Liczbańską w jej piekarni w Poznaniu o przepis na najlepszego rogala podpytywał nasz reporter Adam Górczewski. W średniowiecznej Polsce rządzili mężczyźni? Nic bardziej mylnego, przekonuje Kamil Janicki, autor książki Damy Polskiego Imperium. Opisuje w niej dzieje trzech kobiet: Jadwigi Kaliskiej, Elżbiety Łokietkówny i Jadwigi Andegaweńskiej, prababka, babka i wnuczka, które przez 100 lat rządzą Polską i Europą. Jedyny taki przypadek, kiedy jedna rodzina, jedna linia kobiet rządzi bezpośrednio po sobie Polską, mówi Janicki w rozmowie z Joanną Potocką.
Muszę powiedzieć, że byłam bardzo zaskoczona. W tej książce są same intrygi, polityczne gierki, wyrachowane kalkulacje, do tego trup ścieli się gęsto. Czy tak wyglądała średniowieczna Europa?
I rzeczywiście właściwie wszystkie nasze władczynie, władcy uczestniczyli w fascynujących spiskach, intrygach. To jest epoka niezwykle emocjonująca. Mnie wiele z tych faktów zaskoczyło. Mam nadzieję, że Państwa też, ale to jest rzeczywiście fakt historyczny. Starałem się oddać rzeczywistość XIV wieku, niczego nie koloryzując.
Ale zanim urodziła się Jadwiga Andegaweńska, musiało przyjść na świat dwie wspaniałe kobiety. Najpierw jej prababcia Jadwiga Kaliska.
Dokładnie.
Później jej babka Elżbieta Łokietkówna. Niesamowicie ciekawa postać, jak pan sam to narysował. Polityk, niesamowity polityk, rozgrywający też europejską scenę polityczną średniowiecza. Do tego bardzo barwna postać, z którą liczyły się dwory, papieże. Do tego jeszcze bogata kobieta, która sypała srebrem i złotem.
Tak, jadąc do Włoch, powiedzielibyśmy dzisiaj na wakacje, Elżbieta zabrała ze sobą 5 ton złota i 7 ton srebra. Niesamowite pieniądze, które najpotężniejsi królowie zbierali przez długie lata. To do niej papieże szli po prośbę, po radę, gdy cesarz popijał, jako obraził ją, nazwał bezwstydnicą. Elżbieta mało nie wywołała największej wojny całej tej epoki. To była niezwykle silna dama i niezwykle umiejętna. Nie tylko w polityce. Potrafiła też świetnie dogadywać się ze swoją rodziną. To jest chyba jedyny przypadek w dziejach tej epoki, a może w ogóle w dziejach Europy, gdy matka przez całe życie perfekcyjnie dogaduje się ze swoim synem. Oni dzielą się obowiązkami, on, Ludwik Węgierski, jest królem, ale to ona jego najważniejszą doradczynią. Ona przejmuje władzę, kiedy tylko jest taka potrzeba. I ten duet trzęsie całym kontynentem.
Podplątkujmy o Elżbiecie Łokietkównej. Straciła palce. Dość taki, jak pan opisuje, pikantnych okolicznościach. Miała wysięgnąć rękę, żeby obronić swoje dzieci przed mieczem wściekłego ojca, którego córkę miał zgwałcić nie kto inny, a Kazimierz Wielki. Ile w tym jest historycznej prawdy, a ile to są takie ploteczki?
Jest to historia, która budzi dużo wątpliwości, ale myślę, że bardziej dlatego, że mamy problem pogodzić się z tym, że nasz wielki król, jedyny król w historii Polski, który zdobył ten przydomek Kazimierza Wielkiego, mógł być gwałcicielem, ale są różne niestety kroniki, zarówno czeska, jak i włoska, jak i wreszcie polska kronika Jana Długosza, gdzie oddano ten epizod. Kazimierz, młody wtedy jeszcze chłopak, dopiero uczący się politycznych kuluarów, przybywa na Węgry, żeby zdobyć poparcie, wojsko w ramach sojuszu ze swoją siostrą właśnie, Elżbietą, a tam wdaje się w dziwaczny romans z jej dwórką, który jego zdaniem mógł być romansem, ale zdaniem Jana Długosza trzeba na to popatrzeć zupełnie inaczej. Czyli było to podstępne spotkanie pod przymusem, gdzie Klara Zach nie miała żadnego prawa do decyzji. Dzisiaj historycy, jeśli się zastanawiają, to nie nad tym, czy to spotkanie doszło do skutku, tylko nad tym, jakie było jego tło. Moim zdaniem nie należy tego dłużej pudrować. Trzeba powiedzieć wprost. Kazimierz Wielki niestety był gwałcicielem i przez resztę życia wcale kobiet lepiej nie traktował.
Losy Klary też są dosyć smutne, prawda?
Tak, to jest kobieta, która według tej relacji Długosza poskarżyła się swojemu ojcu. Ten uniesiony gniewem rzucił się na rodzinę królewską. Wtedy mąż Elżbiety, swoją drogą król węgierski, schował się pod stół, a to ta wielka władczyni musiała zasłaniać własną rodzinę, ale kara była straszna. Całą rodzinę Felicjana Zacha wymordowano. Do trzeciego pokolenia zginął każdy. Jeśli dobrze pamiętam, siódmego pokolenia zostali obróceni w niewolników. Odebrano majątki wszelkim osobom, które miały coś wspólnego z rodziną Zachów. Natomiast Klara poniosła karę szczególną, ponieważ obcięto jej nos, obcięto jej palce, obwożono ją po całych Węgrzech, gdzie miała powtarzać, że to spotyka każdego zdrajcę. Więc nie tylko została sponiewierana przez naszego królewicza, ale też następnie poddana najstraszliwszym torturom.
Następnie mamy naszą Jadwigę. Właśnie te polityczne umiejętności jej babki Elżbiety doprowadziły do tego, że kilkadziesiąt lat później dziewczątko, jak pan sam pisze, kolejna córeczka na dworze węgierskim, już ostatnia, nie ma ukochanego, wyczekiwanego syna do tego stopnia, że nikt już nawet nie zapisał, kiedy to dziewczątko przyszło na świat, a później została królem Polski.
Tak, to jest dziwaczna sytuacja. W XIV wieku naprawdę już zapisywano daty, zapisywano wydarzenia. Natomiast Jadwiga była tak nieistotna dla swoich rodziców, że kompletnie zignorowano fakt tego, że przyszła na świat. Nikt nie przewidywał dla niej rzeczy wielkich. Miała dwie starsze siostry. Nawet kiedy już Ludwik Węgierski pogodził się z tym, że nigdy nie doczeka się syna, to dla nich przewidywał tron. Jednak najstarsza Katarzyna umarła i Jadwiga nagle została wyznaczona na przyszłą władczynię Węgier. Natomiast miała matkę, która robiła wszystko, byle tylko się jej pozbyć. Elżbieta Bośniaczka, chyba najgorsza królowa w naszych dziejach, królowa, która nawet nigdy nie pofatygowała się do Polski, zdecydowała, że dla niej będzie korzystniej, żeby cała władza została skupiona w rękach tylko jednej najstarszej córki, którą łatwo manipulowała. I w efekcie trwa w Polsce kilkuletnie burzliwe bezkrólewie. Polacy chcą mieć własną władczynię, chcą mieć kobietę, która przybędzie do nich, do Krakowa i stąd będzie rządzić. I wreszcie udaje im się wywalczyć w naprawdę skomplikowany sposób właśnie to, żeby Jadwiga została polską królową. Natomiast to, co jest szczególnie ciekawe, to jest jedyny taki przypadek, kiedy jedna rodzina, jedna linia kobiet rządzi bezpośrednio po sobie Polską. To zawsze jednak zmienialiśmy dynastię, zmienialiśmy pochodzenie naszej władczyni. A tutaj mamy właśnie prababkę, babkę, potem matkę, która się najlepiej zapisała i wreszcie córkę Jadwigę. I przez 100 lat ta jedna kobieca rodzina rządzi Polską i rządzi Europą.
Zaciekawiła mnie jeszcze jedna rzecz, o której pan pisze, że nie wiemy, jak wyglądała Jadwiga. Wszystkie jej portrety były sporządzone przez ludzi, którzy nie byli jej współcześni, więc to były pewnie jakieś takie życzenia ich, jakby mogła wyglądać. Duże światło rzuciło na to badanie już po otwarciu krypty w XIX i XX wieku antropologów i wszystkich badaczy. Wiemy, że była jak na te czasy postawną kobietą, blondynką. Natomiast rzuca pan bardzo śmiałą tezę, że wszyscy wiemy, jak wyglądała Jadwiga, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy. Oczywiście mówię o obrazie na Jasnej Górze.
No tutaj niestety muszę powiedzieć, to nie jest moja teza. Jest to... Mój pomysł na pisanie książek jest taki. Przeczytać możliwie całą literaturę naukową. Poszukać wszystkich właśnie ciekawych, nieznanych, nieco zapomnianych, niszowych teorii. I to jedna z takich teorii opublikowana w kościelnym czasopiśmie naukowym, Ruch Biblijny i Liturgiczny, jeśli dobrze pamiętam, właśnie wskazuje na pewne zastanawiające epizody z historii powstania obrazu jasnogórskiego. Kojarzymy tą szramę, która znajduje się na obrazie, ale zapominamy, że obraz wcale tak nie wyglądał pierwotnie. Ta szrama to jest tylko taki symboliczny ślad. Obraz został kompletnie zniszczony w ataku husytów na klasztor, gdzie został wykradziony, połamany chyba dla ukradzenia tej pięknej, złotej ramy, w której się znajdował i na dobrą sprawę namalowano go ponownie. Tym zajął się jako fundator król Władysław Jagiełło, już po śmierci Jadwigi. I są różne właśnie takie detale na temat tego, skąd sprowadzał artystów, jak nimi dyrygował, jak bardzo jakby surowo nakazywał przemalowywać ten obraz wielokrotnie, żeby uzyskać idealny efekt. No i tutaj jest teoria, że może nie chodziło wcale o wierność względem Matki Boskiej, której przecież nigdy nie mógł zobaczyć, ale o to, żeby ten obraz w pewnym stopniu przypominał jego pierwszą ukochaną żonę, którą chyba zaczął doceniać na dobrą sprawę dopiero po jej śmierci.
To wszystko już teraz w Faktach. Na kolejne zapraszam już o 5:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.